Teraz jest trzeci rok, że mieszkam w Medjugorju. Pierwszy raz przyjechałam do Medjugorja w 2015 roku. W maju 2015 roku ja nie chciałam jechać. Wtedy właśnie studiowałam w Rzymie i po studiach przyjechałam do domu na Białoruś. Tak po prostu w odwiedziny, jak to zawsze jest. No nie, jak nie masz nic do robienia, no to jest plan B, dom. No i właśnie po Rzymie właśnie przyjechałam do domu w takim stanie trochę takim, studia się skończyły, co robić dalej. I moja mama mówi, ty potrzebujesz Medjugorje. Ja mówię, mamo, ty tam nie byłaś. Po pierwsze. Po drugie, ja właśnie mieszkałam w Rzymie pod Watykanem. Wszystko to wiemy, wszystko to jest to samo. Ja nie widzę tutaj różnicy jechania do Medjugorje. I tym bardziej, że ty też tam nie byłeś, więc skąd możesz wiedzieć, że to jest mi potrzebne? I tym bardziej, że ja nie mam teraz kasy na to wszystko, bo studia i to wszystkie takie rzeczy, nie mam pracy stałej, więc nie mam mowy. Mama mówi, ty w maju masz urodziny, ja ci opłacę ten wyjazd jako prezent na urodziny i ty jedziesz. Tam była taka grupa z Litwy, która jechała właśnie na seminarium modlitwy, postu i ciszy. Te seminarium do dzisiaj jest, trwają, tygodniowe takie seminarium, takie rekolekcje bym powiedziała. Właśnie na post, czyli chleb, woda, cisza, adoracja w nocy. No i modlitwa, no oczywiście, takie różne rzeczy. No i przychodzi jeden franciszkanin i prowadzi dwie katechezy. I tam to podzielone jest na języki, czyli tam na przykład dla Polaków jest we wrześniu takie rekolekcje, można się zapisać, one trwają co roku. No i moja mama właśnie zapisała mnie na takie coś, powiedziała, że no, że jedna ten, uwaga, że musisz jeść chleb i wodę cały tydzień, ale wytrzymasz, bo lubisz chleb. I mówię, no dobra. Bo ja bardzo lubię podróżować, bardzo dużo podróżuję i dla mnie było bez różnicy, gdzie jechać. Najważniejsze było, że za darmo. No bo mama wszystko płaciła. Ja w kieszeni miałam 2 euro, kiedy przyjechałam do Medjugorje. I to naprawdę mi bardzo pomogło, ponieważ ja nie chodziłam po sklepach. Ja nigdzie tam nie chodziłam. Jeżeli ktoś był w Medjugorju, wie, ile tam jest tych sklepów. Tam czasami można po prostu nie dojść do kościoła, się pogubić po prostu w sklepach. No a mój pierwszy wyjazd właśnie miałam tylko 2 euro. A pamiątki dla wszystkich po właśnie tym wyjeździe, bo ja bardzo lubię przywozić komuś coś, bardzo lubię tak się dzielić, no to był, właśnie suszyłam chleb i miałam później całą torbę chleba i jak wróciłam tam do Polski, do Białorusi, to dawałam kawałek chleba, no nie? Wszyscy patrzyli na to chleb, o co ci chodzi, no nie? Po prostu suchy chleb, tak, on jest pyszny i ja mówię, zjedz to, a to jest zaproszenie do Medjugorje, no nie? Żebyś pojechał. No nie? I tak właśnie taki miałam... Przez tydzień właśnie byłam na tych rekolekcjach, no i moje takie pierwsze było, kiedy tam przyjechałam, że ja byłam zdziwiona, że ja nie jedna tak się modlę, a że są ludzie, którzy tak się modlą jak ja, że nie jestem jakaś tam nienormalna. I ja nic nie wiedziałam o Medjugorju, zupełnie nic, w ogóle. Kiedy na przykład dali mi orędzie Matki Bożej, to po prostu czytając to, tak myślę sobie, o, jak fajnie jest napisane. Muszę to sobie przypisać do dzienniczka mojego, no nie, że ten... A dziewczyna mówi, to jest orędzie Matki Bożej. No nie, czyli po prostu naprawdę nic nie wiedziałam o Medjugorju i to chyba było dobrą właśnie taką pozytywną rzeczą, ponieważ ja sama sobie wyrobiłam zdanie o Medjugorju. Później oczywiście się dowiedziałam i o różnych takich negatywnych stronach, no i ale wszystko mi tak wchodziło do głowy. Ja się urodziłam w rodzinie katolickiej, ale właśnie kiedy miałam 20, bo wtedy miałam 26 lat, kiedy przyjechałam tam i nagle w 26 lat ja zrozumiałam, że Pan Jezus naprawdę żył. Że On naprawdę żył. On naprawdę istniał. On naprawdę żyje teraz. Że Matka Boża to nie jest coś takiego, że tam stoi gdzieś na ołtarzu, tylko że ona jest. Ona naprawdę żyła. Ona naprawdę wszystko wie. Ona naprawdę jest. Ona naprawdę teraz mnie słyszy. Ja to wiem. I w 26 lat po takim katolicyzmie tradycyjnym, kościelnym, nagle w mojej głowie coś się pojawiło, jakby, nie wiem, coś nowego, coś rosło, że Jezus istnieje. Że to nie jest jakaś bajka, to nie jest jakiś coś tam na niebie siedzi, a to jest rzeczywistość. I to było niesamowite doświadczenie dla mnie. no takie ten. Później oczywiście w ciągu tygodnia nie możesz tego wszystkiego garnąć, no i miałam zaproszenie tam przyjechać do jednej wspólnoty pomieszkać. I przez lato tam właśnie też byłam. I żeby wyrobić moje zdanie na temat Medjugorje, czy jestem za, czy jestem kontra Medjugorje. No i teraz wam powiem, że no, mogę, znaczy nie to, że umrzeć, ale naprawdę ja nie potrzebuję żadnych tam potwierdzeń Watykanu czy kogoś, żeby powiedzieć, że tam przychodzi Matka Boża. Po prostu. Tam naprawdę jest coś niesamowitego i ja będę bronić Medjugorje, nawet jeżeli chyba 1000 ludzi mi powie, że to nie jest prawda. Ponieważ to, co ja przeżyłam, ja mogę dawać świadectwo codziennie z tego, co przeżyłam. No i później Medjugorje było takie no, przyjeżdżanie co jakiś czas, no nie tak po prostu, tak dla siebie, jak każdy wyjazd tam na tydzień, na kilka dni. Życie się zmieniało, zmieniały się państwo, no Medjugorje tak co roku po prostu zostawało i później w 2019 roku właśnie zaczęłam tam mieszkać. Też tak przypadkowo, ponieważ ja nie planowałam tam mieszkać, w ogóle to nie było w moich planach, tylko nie wiem, gdzie Pan Bóg mnie prowadzi. No, ale tak się wszystko zaczęło. W taki sposób. Dosyć taki, no, ciekawy. Także teraz jestem tam. Nie wiem naprawdę, co będzie jutro. Wiem tylko jedno, że chyba to jest właśnie, no, tam powinnam być. To jest taka moja historia w skrócie. To, co przeżyłam w ciągu tych 3 lat, gdyby ktoś mi powiedział, że ja to przejdę w Medjugorju, nigdy bym nie uwierzyła. Ponieważ mieszkając w Mediolanie, Rzymie, Warszawie, w różnych wielkich miastach, ja nie miałam takich doświadczeń, jakie miałam w Medjugorju. I takich złych, i też dobrych oczywiście, ale no, to nie jest lekkie miejsce. To nie jest lekkie miejsce.
Jakich złych, jakich dobrych i dlaczego to nie jest lekkie miejsce?
To znaczy tutaj akurat to, znaczy z tym sklepami, z tymi pieniędzmi, z tym wszystkim to...
No to wiadomo, że to nie są tam wszyscy Boże,
po prostu biznes, tam,
nie?
Gdzie jest dobro, w takiej samej ilości będzie zło. To jest Pismo Święte, Stary Testament. W takiej samej ilości dobra będzie zło. Zobaczcie Kościół. Tyle dobra, a też tyle zła. Zobaczcie nas. W nas jest dużo dobra, też będzie dużo, dużo problemów. Trzyma to wszystko na tym, co jest dobre, ale bardzo mi się podoba właśnie to, jak w Piśmie Świętym napisane. W tej samej ilości dobra jest obok zło, czyli zło będzie atakować. Kiedy ja miałam na przykład takie no, swoje kryzysy właśnie w Medjugorju i rozmawiałam tam z jednym księdzem, no nie, i mówię, ja tutaj nie wytrzymam, ja już nie chcę tutaj być, ja nie chcę, ja to co to jest w ogóle? To była taka odpowiedź. A co ty chciałeś? Tam Matka Boża przychodzi. Tam Matka Boża dotyka ziemi. Czy ty myślisz, że szatan zostanie taki obojętny? No właśnie nie. Właśnie, że on będzie gonił i wszystko robił, żeby uwaga człowieka była skierowana tam i zwrócona nie na Matkę Bożą, nie na duchowość, a na rzeczy materialne. Czyli zacznijmy od tego, od sklepów. Od mamona, czyli od kasy, biznes. Bardzo dużo Chorwatów też straciło wiary właśnie, bo poszli za pieniędzmi. Matka Boża na początku zjawień powiedziała, na mnie nie zarobicie. To, co się dzieje teraz tam, bo oni bardzo dużo wybudowali na kredyty i teraz z COVID-em, jak to wszystko zabierają banki, jak to wszystko stoi puste, wy nie wyobrażacie, ile tam jest cierpienia. A ci Chorwaci, którzy właśnie zostali przy Matce Bożej, oni żyją. Także zło oczywiście jest i będzie i w bardzo wielkiej ilości i czasami włosy wstają od tego, że myślisz, że to się dzieje właśnie w Medjugorju. Teraz na przykład ja na tyle jestem już do tego przygotowana, że to mnie w ogóle nie dziwi. Na odwrót, jeżeli coś takiego się wydarza, myślę, że okej, to jest okej.
Dlaczego tych nabożeństw nie można odprawiać jakoś poza kościołami?
Medjugorje jest, no, w Medjugorje nie ma nic do robienia oprócz duchowości. Jeżeli nie ma duchowości, to tam nie ma nic do robienia, no nie? Znasz to. Znaczy ci, którzy byli, tam nie ma tam jakichś miejsc do zwiedzania, jakichś muzeów czy coś takiego. Tam jest albo duchowość, albo nic. Z tego względu, że jest bardzo dużo grup, którzy przyjeżdżają z różnych stron świata, i każdy chce tam odprawić mszę świętą, A czasami właśnie, no nie wiadomo, jaka to jest msza święta i kto z czym przyjeżdża, z jakimi intencjami, czyli to są i sekty, i nie sekty, no różne rzeczy się mogą wydarzyć. I też w Medjugorju nie ma egzorcysty. Z różnych powodów. Został wprowadzony zakaz odprawiania mszy na Medjugorju bez pozwolenia jakby no, proboszcza albo biskupa, ze względu na to, że już to było niekontrolowane. To było bardzo ciężko skontrolować i w ogóle nie było, jakieś takie sekty po prostu się robiły, no nie? Każdy jakby nas na siebie ciągnął i nie wiadomo co, po prostu to było nienormalne coś. Ponieważ tam jest jeden kościół i chodzi o to, żeby po prostu skupić wszystkich razem na jednym miejscu, a nie żeby po prostu tam przyjeżdżali ludzie i oni w ogóle do kościoła nie wchodzili. Oni żyli swoim tam życiem, wspólnoty żyją swoim, a jak coś się działo, na przykład jakieś tam manifestacje szatane czy coś, no to nie ma egzorcysty, no nie? To wszyscy biegli do parafii, a za bardzo pomóc nie możesz, no nie? Więc trzeba uważać. Na przykład też jest zakazana
modlitwa z nakładaniem rąk.
Modlitwa z nakładaniem rąk na górach na przykład, no nie? Że, ponieważ łaska naprawdę działa, no nie? Pan Bóg naprawdę może zadziałać i to tak, i tam bardzo działa, ale później, kiedy jest manifestacja jakaś, co z tym zrobisz? No nie, jak to opanujesz? I żeby po prostu było to trochę kontrolowane, przynajmniej troszeczkę, ponieważ wyobrażacie sobie, jak przyjeżdżają milion ludzi. Spróbuj to wszystko skontrolować.
Dwa, też nie wiadomo, kto nakłada te ręce.
Dokładnie, nie? Dokładnie. Też właśnie, kto odprawia te msze święte. I dlatego, kiedy przyjeżdżasz do Medjugorje, każdy ksiądz, żeby wejść tam do zakrystii, żeby po prostu celebrować mszę świętą, powinien mieć specjalną... przypustkę taką, którą wydaje jakby punkt informacyjny. A ten punkt informacyjny wydaje te przypustki na podstawie legitymacji księdza, czyli bez legitymacji. Jeżeli ksiądz przyjdzie bez legitymacji, nie dadzą mu przypustki. I nie ma znaczenia, że to on będzie tam może nie wiadomo co mówił, że on jest księdzem. To mu nie pomoże. Ponieważ i też albo ktoś siedzi i spowiada, no nie? Jeżeli nie ma tej właśnie tego identyfikatora, lepiej do tego księdza nie iść, ponieważ ty nie wiesz, czy to jest ksiądz. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jeżeli takie rzeczy z tobą się dzieją w Medjugorju, oczywiście, że będziesz miał negatywne przedstawienie o Medjugorju. Szatan chce zrujnować to miejsce. Chce zrujnować i będzie próbował to zrujnować, tylko że no Matka Boża zwycięży, jej serce zwycięży. No nie? I co, na co my zwracamy uwagę, no nie? Bo szatanowi o co chodzi? Jeżeli my popatrzymy, widzimy jakiegoś księdza w upadku, my od razu odchodzimy od Jezusa. No nie? Odchodzimy od Boga. My łączymy bardzo w naszych głowach. A, skoro tak ksiądz robi, no to do widzenia Kościół, do widzenia Bóg. To, że Pan Jezus cierpi z powodu tego księdza, to nikogo nie obchodzi. Nikt o tym nie myśli, ale od razu wykreślają Jezusa. To jest problem. To jest problem. A szatan to bardzo dobrze wie, bo my jesteśmy właśnie pyszni, lubimy osądzać, krytykować i tak dalej. Odpowiedziałam na pytanie?
Znaczy mam na koniec zależy od tego, co powiedziałeś przed chwilą. Dlaczego tam nie posługują egzorcyści, skoro manifestacje się
wykonują?
To pytanie do biskupa tak naprawdę, ponieważ biskup właśnie...
Konfesjonał to jest miejsce egzorcyzmu. Tam się dokonuje pierwszy i najważniejszy egzorcyzm. I popatrzcie, ile tam jest kapłanów, ile tam się dokonuje spowiedzi, nawróceń. I tam są uwolnienia. Także ludzie, którzy autentycznie no, w innej sytuacji no, domagaliby się pomocy egzorcysty, jeśli tam przystąpią do spowiedzi, otrzymują jakąś specjalną łaskę uwolnienia, że tak naprawdę ten egzorcysta nie jest im potrzebny. I to jest odpowiedź Matki Bożej na to, że że być może chce pokazać, że słuchajcie, ja wam daję konfesjonał. I ja to jako kapłan bardzo często widzę, że ludzie wołają, szukają egzorcysty, jeżdżą po całej Polsce, a tak naprawdę wystarczyłaby dobrze przeprowadzona spowiedź z żalem za grzechy, z pokutą i z postanowieniem poprawy i tam nie ma po co jechać do egzorcysty.
Czy te manifestacje to też są złego ducha, tak? No to one mają też wciągnąć tak od dalszej modlitwy.
No, więc o to chodzi. Tak? No to tak czasami to on manifestuje się z różnych przyczyn, tu też trzeba być troszkę ostrożnym. Tutaj dzisiaj takie świadectwo słyszałem, no i też to kolejny dowód, żeby uważać na tych, co te ręce nakładają, zwłaszcza osoby świeckie, że wzięli osobę niepełnosprawną na wózku, no i nagle dwie kobiety świeckie, one miały rozeznanie nagle, że się trzeba nad nim pomodlić, no i podeszły do niego, nałożyły ręce, doszło do manifestacji u chłopa, a po chwili u tych kobiet zaczęły się manifestacje. No, czyli one się chciały modlić stawienniczo, a później same nagle gdzieś szatan się przez nie zaczął manifestować i panika wśród ludzi, no bo trzy osoby nawiją się, gdzieś tam krzyczą, prawda, jakieś demoniczne znaki. Nie, to było na górze chyba pod brodą czy coś. No i wołają księży szybko, żeby ktoś tu przyszedł, coś zadziałał, no bo to nie potrafią sobie poradzić, więc zły duch naprawdę lubi odwracać uwagę od tego, co jest istotą, czyli tam jest pokój, jest istotą. Pokój Matki Bożej, prawda, to wyciszenie tego wszystkiego, zwycięstwo.
Na przykład bardzo często podczas adoracji też są manifestacje, no nie, po prostu jest adoracja, no i ktoś zaczyna krzyczeć na przykład, no nie. No ci, którzy wiedzą, na przykład my tutaj, znaczy ci już mieszkańcy, my nawet nie zwracamy uwagi na to. Po prostu nawet się nie odwracamy, po prostu dalej adorujemy Jezusa. Po prostu nawet nie patrzymy w tamtą stronę, ponieważ bardzo często ta manifestacja przez jedną osobę chce odciągnąć właśnie pozostałych od Jezusa.
Chodzi o wybicie z modlitwy, nie?
Dokładnie.
Tak, zwrócić uwagę.
Dokładnie. Więc po prostu ci, którzy są już tam, okej, kolejna osoba jest. Niektórzy tam moi przyjacielowie, jak tam przyjeżdżają, no nie? Ty tak normalnie reagujesz, zobacz, on krzyczy. Mówię, popatrz na Jezusa. Mówię, ty jesteś, jak się tak możesz, no nie? To przecież tutaj ten krzyczy, no nie? I od razu poszło. No nie, czyli Matka Boża, jest piękna figura Matki Bożej. To teraz wam mówię, opowiadam wam kazanie właśnie proboszczu Medjugorje, Fra Marinki. On tak na kazaniu to mówił, że jest przepiękna figura Matki Bożej z Lourdes, chyba to było, że jakby ona ma złożone ręce tak, no nie, jakby tak, i pod nogami ma węża, ale jej oczy patrzą w góry. Ona nawet nie patrzy, co jest pod nogami. Ona cała jest w Bogu, ona cała jest skierowana na Boga. I dlatego zwycięży węża, który jest pod nogami. Bo my zazwyczaj właśnie patrzymy na węże, które są tutaj pod nogami. Wąż, my nie patrzymy na Boga. A ona, mając pod nogami, czując tego węża, jak on pełza pod jej nogami, patrzy tam.
Ja myślałem, że to jest ten symbol także na podstawie pisma, tak? Ono ci zmierzy pięty, a ty jej głowę, nie?
No tak, to jest to. Tylko żeby właśnie chodzi o wzrok, no nie? Matka Boża patrzy nie na węża. Ona patrzy w górę.
Czyli ona symbolicznie zdeptała węża dlatego, bo jest cała w Bogu.
Tak.
I to jest zwycięstwo nad szatanem. I to też jest dla nas taki bardzo ważny znak, jeżeli ktoś na przykład nie może sobie z jakimś grzechem poradzić, jakąś słabością. Że dopóki on się koncentruje na tej słabości, to on jej nie zwycięży. On musi się w 100% skoncentrować na Bogu.
Tak,
i wtedy
tak.
Problem zniknie. Tak jak na przykład mówimy na rekolekcjach, czy to ruchu czystych serc, czy innych, no nie, że czystość jest owocem relacji z Bogiem, trwałej, takiej 100% relacji z Bogiem. Jeżeli ją nabędziemy i ta relacja będzie taka żywa, prawdziwa, to problem nieczystości zniknie. Dopóki tego nie ma, no to niestety problemy będą trwałe. Także to takie symboliczne w sumie. No.
Naszym zadaniem jest modlitwa. Modlitwa za tych księży, za różne łaski, za Watykan, za to właśnie zło, co tam, nie wiem, jest czy nie jest. A Matka Boża sama tym się zajmie, no nie? Czyli ona sobie poradzi. Ona potrzebuje naszych modlitw, a nie naszych takich nie wiadomo jakich czynów. Modlitwy. Ona potrzebuje żywej modlitwy, codziennej. Modlitwy, która ciągle jest, ciągła, czyli codziennie, na nowo. na nowo, jak zęby umyć. To musi być po prostu taką podstawą życia, no nie? Jeżeli nie macie, jeżeli nie ma modlitwy, stałej modlitwy, no to nie ma co po prostu iść dalej. Modlitwa. Modlitwa jest podstawą. Też na przykład na początku, jak też przyjeżdżałam, takie było, że w każdym orędziu módlcie się, no nie, dziadki się, módlcie się. I miałam takie pytanie, dlaczego Matka Boża nie powie nam, co jest źle, a co jest dobrze. No nie, że dzieci, tutaj błądzicie, zróbcie tak i tak, na przykład, no nie. Ona nie mówi. Ona zawsze mówi, módlcie się. No i ja tak na początku, tak zawsze, tak ten, jakoś tak ten, ale się modliłam. Modliłam się i powiem wam, że podczas modlitwy ja zaczęłam rozumieć siebie, rozumieć swoje błędy, rozumieć, co ja powinnam zmienić podczas normalnego, zwykłego różańca. Coś tam po prostu się w tobie dzieje, że nagle tobie się coś otwiera. Że o, to tak, a to tak. I teraz jak ktoś przyjeżdża do Medjugorje, na przykład wie, że ja tam mieszkam, no to mają takie różne pytania i też Pan Bóg, no nie, daje określone dary, więc patrzysz na tych ludzi zupełnie inaczej. Od razu widzisz, no nie, to jest człowiek poraniony, to jest człowiek pielgrzym, to jest człowiek turysta, to jest człowiek, no od razu jest tak, jak widzisz, no nie, już mniej więcej tak kategoriami. I wszyscy, no powiedz mi coś, no powiedz, no wiem, że możesz. Wiecie, co ja mówię? Ja powtarzam słowo Matki Bożej. Ja nie dodaję nic, bo ja, a z jednej prostej przyczyny. Modlitwa, jeżeli Matka Boża wszystko powie, że przyjdzie i powie, Sławek, to i to, dobrze robisz, a to i to, robisz źle. Uwierzcie mi, że nie każdy to zaakceptuje. Nie uwierzy w to. Bo nie wszyscy wierzą nawet w istnienie Boga. Nie wszyscy wierzą w istnienie Boga. To po co Pan Bóg będzie przychodził, mówił, co jest tobą źle, jeżeli ty nawet nie masz relacji z Bogiem. I to zupełnie nie pomoże w nawróceniu ciebie. To może cię jeszcze bardziej oddalić. No bo my jesteśmy tak pyszni, że powiemy, a kim ty jesteś, że pozwalasz sobie takie mówić, czy ty mnie znasz? No my okej, ktoś tam, my jesteśmy mniej więcej chrześcijanie, ale na przykład muzułmanie, czy ktoś ateista jakiś, chociaż Matka Boża nigdy nie mówi ateiści, nigdy. Ona zawsze
dzieci, które nie znają miłości Boga.
Którzy nie poznali miłości Boga. Módlcie się za tych moich dzieci, którzy nie poznali miłości Boga. Czyli ateista to nie jest człowiek, który nie wierzy w Boga, po prostu on nie poznał Boga. I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Kolejne pytanie? Nie ma? Spać.
A ty mówiłaś, że, bo to w sumie tutaj padło to pytanie, tylko nie padła odpowiedź, że dlaczego w Medjugorje się tak trudno mieszka?
A dlaczego tak trudno mieszka?
No bo tam niektórzy by chcieli być, prawda? Rzucić wszystko i wyjechać sobie w te przysłowiowe Bieszczady, czyli do Medjugorje. No, nie? No i czy to tak funkcjonuje, że to jest zbawienie wszystkich naszych problemów, no i rozwiązanie?
Medjugorje to nie jest miejsce geograficzne. To jest stan duszy. To jest stan serca. Ja zawsze to powtarzam i będę powtarzała. To, że jesteś tam fizycznie w Medjugorju, to zupełnie nie znaczy, że jesteś tam duchowo. Czasami były takie dni, że ja byłam tak zabiegana, że nie miałam czasu nawet różańca odmówić. Ja kładłam się o 11 w nocy i wiedziałam, że ja nawet różańca nie odmówiłam. Że nie otworzyłam Pisma Świętego. Okej, byłam rano na mszy świętej, no i tam spowiedź. Tam miesięczny to jeszcze okej. Na adoracji nie byłam, to nie ten. I idziesz spać po prostu bez w ogóle uczucia, że jesteś w Medjugorju. A czasami jesteś poza Medjugorjem. Na przykład teraz ja jestem poza Medjugorjem, ale tak jak ja czuję obecność Matki Bożej przy mnie, mi się wydaje, że ja nawet stamtąd nie wyjechałam. Bardzo pomaga jakby czuć Medjugorje różaniec. Kiedy ja chcę poczuć Matkę Bożą, ja biorę różaniec. Ja chcę go mieć zawsze, ponieważ ja nie mogę bez mamy. Ja po prostu nie mogę. Ja bym nie mogła być tutaj bez niej. Ja wiem, że jestem tutaj i że dzisiaj są jej urodziny i że to ona tak złożyła jakby te okoliczności, że wyszło najpierw właśnie w jej urodziny, że ja mieszkam w Medjugorju. I taki przypadek, no bo ja tak mówiłam księdze Sławkowi na początku, że no nie, nie chcę mówić tego, także ten, to nie jest takie ważne i to i tak dalej, ale Matka Boża ma swoje plany. Jestem pewna, że was kocha. Jestem pewna, uwierzcie mi, że to z doświadczenia wam mówię własnego, że każde moje słowo, kto słyszy, ja wiem, że to, na to pozwoliła Matka Boża. Naprawdę nie wszystkim jest dane słuchać jakichś takich rzeczy. Bardzo często coś tam zaczynam mówić i po prostu jakieś inne tematy wchodzą i poszło. Skończył się temat Medjugorje. Koniec. Inne tematy, tam kasa, samochód, coś tam, tu. I ja po prostu jakby się wyciszam, no nie? To, że wy tak długo słuchacie, to tylko dlatego, że macie tą łaskę, że Pan Bóg chce, żebyście to słuchali. Uwierzcie mi. Ja jestem tylko instrumentem. Naprawdę jestem tylko instrumentem. Po prostu spróbujcie poczuć jej obecność, jej życzenie, co ona chce do was powiedzieć. Ja na przykład odczuwam jej obecność, no nie, nawet niezależnie, czy ja jestem w Medjugorju, czy nie. Jeżeli ja, mój wyjazd jest jej wolą, ona jest ze mną. Czasami, kiedy planowałam wyjazd z Medjugorje, ja wiedziałam, że to jest mój kaprys, po prostu mój kaprys. Ona tego nie chciała. I ja później, były tam okropne problemy, ja to później w końcu odwołałam, ten wyjazd, no nie? I tak siedziałam już w domu, taka cała po prostu rozwalona, że kurczę, znowu tutaj mam siedzieć i w ogóle. Ale dobre. I miałam w sercu taką odpowiedź, że jesteś wolna, ty możesz stąd wyjechać, możesz, ale beze mnie. Od razu mi minęła rzecz. No nie, po prostu, okej, to ja tutaj zostaję. No bo gdzie pojedziesz bez mamy?
Dziecku powiedzieć, okej, jesteś wolna, możesz iść, nie, ale wiesz.
Tak, to coś było, ale bez mnie. No, a teraz na przykład przed planowaniem wyjazdu, też jak zaczęłam planować ten wyjazd, że tak ten. I też mi się nie za bardzo udawało. Nic. No to powiedziałam Matce Bożej tak w sercu, że ja tylko wyjadę i obiecuję, że wrócę. Ja wrócę. Ja tylko wyjadę na kilka tygodni, muszę załatwić niektóre sprawy i wrócę. No to w ciągu 2 dni ja znalazłam autobus, ludzi, wszystko i za darmo przyjechałam do Polski. Za darmo, całkowicie za darmo. No, organizatorka tego wyjazdu nie chciała pieniędzy, po prostu.
A faktycznie tam się dzieją takie jakieś, wiesz, zjawiska takie...
Tak. Są takie znaki.
Zazwyczaj właśnie to jest takie, mnie zawsze dziwi, że one są zawsze niskiej jakości, takie dające duże podejrzenie, tak, że...
Mogę wam pokazać. To... Znaczy teraz nie mam swojego tego, co ja robiłam własnoręcznie, dlatego to mogę pokazać, ale... Ja do tego bardzo nie przywiązuję uwagi.
Nie, ja też nie, tylko po prostu, wiesz, jestem ciekaw, czy to faktycznie...
Tak, są. Jest niesamowite tęcze na przykład, no nie, jakieś takie ciekawe rzeczy.
Ale dużo z tego, co ty mówisz, to są fejki, niestety.
Tak.
To, zwłaszcza z tej włoskiej produkcji, to 90%...
Tak. Tylko, że te zjawiska na niebie, znaczy, wiecie, jak to jest. Kiedy masz wiarę i jakiś znak możesz odczytać oczami wiary. Kiedy nie masz wiary, ten sam znak może mieć zupełnie inne znaczenie. Każde zjawisko naturalne, które jest tam na niebie w Medjugorju, ja jestem pewna na 100%, że można wytłumaczyć naukowo, dlaczego to zaszło. Tęcza, czy nie wiem, jakieś tam słońce, które tam jakoś bardziej albo mnie, nie wiem, ja nigdy nie wiedziałam tego słońca, coś tam się dzieje z nim. Ja nigdy za 3 lata nic nie wiedziałam. A znam takie przypadki, że ktoś tam dzwoni i pyta, o której godzinie wiruje słońce? No nie? O której godzinie po prostu, no nie? Po prostu, no ludzie, no nie? Po prostu mówię, takie od razu pytanie, po co ty tam jedziesz? No nie? Dlaczego ty tam jedziesz? Chcesz zobaczyć coś oczami czy sercem?
Chodzi ci... Meczugorje, nie? Pierwszy raz, a jeden raz. No i właśnie zawsze mówią, że Matka Boża przychodzi 20 minut przed mszą świętą, nie? Mm-hmm. No i tak właśnie nagle siedzimy z kuzynką i taki zapach różnie.
Tak.
No ja wiesz, zaczęłam się obracać, myślę, że może się coś proponuje, nie? Ale wiesz, wszyscy siedzieli znajomi koło mnie i pytam się, że nic, nie? Właśnie, że...
Może być.
Że właśnie, że Maryja jak przychodzi, to już niektórzy odczuwają ten zapach różnie.
Tak, tak, to tak, to
właśnie,
może być.
Na niebie,
no, ja na przykład nigdy nie odczułam zapachu róż. Nigdy. Naprawdę nigdy. Ale ja nie, to zupełnie nie przeszkadza mi
w takim tam. To było takie, wiesz, no, w sensie nie to, że właśnie nie szuka się znaków, nie?
Tak, dokładnie.
Ale takie
dokładnie.
Właśnie jakby
dokładnie.
Potwierdzenie, że ona
tak,
jest tam, nie?
Tak, tak, tak.
I
tak,
też jakby na niebie, tak jakbyś wyjeżdżali, nie, tak jakby widać było na chmur, nie wiem, czy to może takie. Mhm. Jakby chmara anioł właśnie leciała właśnie tam, do Medjugorje, do tego centrum, nie? Tak wygląda jakby aniołowie na niebie, wiesz.
No. Też pamiętajcie, prawdziwe Medjugorje, prawdziwe, takie już naprawdę Medjugorje się zaczyna wtedy, kiedy już nic nie możesz dotknąć. Nie, ani oczami, ani rękami. Wtedy się zaczyna Medjugorje. Czyli na przykład moment spowiedzi. Nie możesz tego dotknąć. To, co się dzieje podczas spowiedzi. Nie możesz tego opisać. Kiedy jest msza święta i nagle zaczynasz płakać. Nie wiesz dlaczego. Kiedy czujesz niesamowity pokój, po prostu bez przyczyny na przykład, no nie? Nie możesz tego wytłumaczyć. Medjugorje się zaczyna, kiedy nie możesz tego już kupić, nie możesz tego dotknąć ani oczami, ani rękami. To jest to. I jeszcze wam taką dam radę. Jak będziecie w Medjugorju, osobiście dla tych, którzy jeszcze nie byli tam, bardzo was proszę nie skupiać na tym, co wiecie o Medjugorju, albo nawet na tym, co ja wam teraz powiedziałam. To nie jest zupełnie ważne, ponieważ Matka Boża będzie mówiła do was waszym językiem. To, co wam, u was jest w sercu, czyli moja historia jest taka, ale wasza będzie na pewno inna. Bo wy jesteście inni, macie inne rany, inne problemy, inne doświadczenie. I próbujcie po prostu otworzyć swoje serce. Kiedy przyjdziecie tam na górę, posiedźcie z mamą i nie tylko tam, mamo chce to, mamo potrzebuje to, a po prostu spytajcie jej, co ona chce, co jej jest potrzebne, co możecie zrobić dla niej. Posłuchajcie, co ona chce wam powiedzieć. Ona naprawdę mówi i będzie mówiła waszym językiem. Indywidualnie.
Warto też sobie kupić te książeczki, może nawet w Polsce, bo tam to razy 3 albo 4 kosztują zbiór orędzi Matki Bożej z Medjugorje i wziąć sobie ze sobą, czy to na podbrdo, czy na krzyżowacz,
tak,
czy nawet gdzieś tam w kościele na adorację i tak sobie otworzyć, na chybił trafił, ale właśnie zadając wcześniej pytanie do Matki Bożej, że Matko Boże, czego ty ode mnie chcesz? I no 99%, że traficie na dokładnie to, co Matka Boża widzi w tobie, co trzeba albo zmienić, albo czego, o co ciebie prosi, jakiś element twojego życia, czy coś. Tam otrzymuje się bardzo konkretne wskazówki. To, o czym ja mówię, na przykład polecając pismo Alicji Lęczewskiej, to tak samo tam, jeżeli chodzi o to jej orędzie, że to, co gdzieś tam kiedyś słyszeliśmy, nagle w tamtym miejscu no, brzmi zupełnie inaczej. Gdzieś tam głęboko dotyka naszego serca, jakichś naszych problemów, spraw życiowych nierozwiązanych, czy ran. No, jest to miejsce na pewno błogosławione.
Wiecie, ona jest mamą. Ona nie potrzebuje naszych słów, żeby zrozumieć, co nam jest potrzebne, no nie? Jak mama patrzy na dziecko, już wie, chory, nie chory, ma gorączkę, nie ma gorączki, chce, głodny, nie głodny. Ona wszystko wie. Ona wszystko naprawdę wie. Wizjonerka Maria, ona jeden raz po zjawieniu bardzo długo mówiła i powiedziała, kiedy Matka Boża patrzy w oczy, ona czyta wszystko, co jest w sercu. nieważne, co tam wy ukrywacie, nie ukrywacie, ona od razu widzi serce. Czyli patrząc ci w oczy, ona od razu widzi twoje serce. Wszystko, co tam masz. Ja akurat te słowa bardzo mi to, mi się zapamiętały te słowa bardzo, bo akurat w tego dnia ja nie byłam bardzo skupiona. Podczas zjawienia byłam taka trochę roztrzepana. To mnie tak pomogło, pocieszyło, bo ja wiedziałam, że ona popatrzyła w moje oczy, widziała wszystko, co tam jest. No nie? Nie musiałam się wysilać, no nie? Po prostu ona widzi serce, czy ono jest czyste, czy nie, co tam ukrywacie, co nie ukrywacie. To jest takie... My oszukujemy samych siebie tak naprawdę. Gdybyśmy naprawdę mieli świadomość, że zawsze, niezależnie gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy, na nas patrzy całe niebo, uwierzcie, byłoby nam o wiele mniej grzechów. Gdybyśmy widzieli, że wszystkie nasze myśli ktoś słyszy, byłoby o wiele mniej grzechów. Po prostu ta świadomość tego, że to jest naprawdę czytane. Od kogo my ukrywamy to? Od sąsiada? Okej, ale od Boga nic po prostu nie ucieknie. Nic. I kiedy żyjesz z tą świadomością, jest inaczej. Jest zupełnie inaczej.
Czy mogłabym tylko coś to powiedzieć tak w takiej pokorze, takie jedno zdanie, może takie dwie rzeczy, nie? Że też Maryja powiedziała widzącym, bo nie wiem właśnie, czy wszyscy znają Medjugorje, nie? Tam jest kilka osób, które były dziećmi, teraz to już są dorośli ludzie, którym Maryja w jakichś tam różnych odstępach czasowych się objawia. Jak Jaków tam już chyba widzi tylko Maryję w Boże Narodzenie, prawda? Tam Wicka chyba ma objawienia codziennie, jakoś tam ten schemat taki był. I Maryja w jednym z orędzi powiedziała, że jeśli dzieci miałyby przyjść, tam wiecie, to już była Republika Jugosławii, nie? Tam te dzieci były potwornie prześladowane przez komunistów, gdy te objawienia się zaczęły. I Maryja powiedziała, że jeśli będziecie mieli do wyboru przyjście na objawienie ze mną i mszę świętą, to co Maryja powiedziała, nie?
Mszę
świętą, nie? Taka jedna rzecz, a druga też taka, że no, że właśnie to chyba też tak jakby między słowami powiedziałaś, nie? Że Maryja najbliżej nas jest podczas mszy świętej, bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest Maryja, nie? I może nie wszystkim, daj Panie Boże, żeby to jest piękne miejsce, jest tam zakochana też właśnie w Medjugorje, ale może nie wszystkim nam dane będzie jechać tam, odwiedzić, nie? Też to miejsce, ale myślę, że nie powinniśmy się martwić, że Maryja jest podczas każdej mszy świętej, wszędzie tam, gdzie jest Pan Jezus, nie? Że ten pokój Boży przychodzi, działa, myślę, że najbardziej właśnie przez różaniec, tak jak tutaj pięknie powiedziałaś, nie? Że jeśli potrzebujemy spotkać się, otoczyć opieką mamy, schować pod jej płaszcz, to warto sięgnąć po różaniec, nie?
I właśnie to chciałem zaproponować, bo tak na koniec dnia, żebyśmy odmówili ten różaniec, tym bardziej, że urodziny Matki Bożej, to...
Odmówimy w jej intencjach.
No w jej intencjach. I to jest taka rzecz, o której właśnie wytłumacz. O co chodzi z tym odmawianiem różańca Matki Bożej w jej intencjach? Bo to jeszcze tak na koniec.
W orędziach Matka Boża często mówi, módlcie się w moich intencjach. No nie, w intencjach, w moich intencjach. Co to są za intencje Matki Bożej? Jak to ująć? Jak to rozumiecie? Co może być intencją Matki Bożej? O, trochę aktywności, ludzie.
Tak samo jak się modlimy w intencjach papieża, tak? Papież ma jakieś swoje intencje, w których należy się modlić, więc
tak, tak.
Modlimy się w jego intencjach, tak? W jego intencji, tylko w jego intencje.
I najważniejszą intencją Matki Bożej w Medjugorju jest pokój, bo ona jest królową pokoju, żeby był pokój między ludźmi i pokój między człowiekiem a Bogiem. Czyli pokój, żeby był pokój. Jeżeli w każdym sercu na ziemi będzie pokój, no nie będzie wojen, po prostu. Każdy będzie spokojny i zrealizowany. Też inne są intencje oczywiście, no nie? Czyli na przykład, żeby za księży Matka Boża też prosi o modlitwę i no tak po prostu w jej intencjach, czyli ona wie lepiej, gdzie jest ta modlitwa potrzebna. Z własnego doświadczenia wam powiem, że modląc się w intencjach Matki Bożej, to jakby się modlić za samego siebie w najlepszym sposobem, czyli wyobrażajcie sobie dziecko, które skończyło studia, no i poszło sobie żyć w świat i przyjeżdża tam do mamy Tylko mówi, mamo, potrzebuję pomidory, mamo, potrzebuję kiełbasy, mamo, przygotuj mi to, mamo, potrzebuję to. A jest taki syn albo córka, która przyjeżdża po studiach do niej z pieniędzmi, która zarobiła sama i powiedziała, mama, weź to. Ja chcę, żeby to było u ciebie. Żeby pomóc ci, no nie? Dla twoich intencji. Co mama zrobi w takim przypadku? Jak myślicie? Kto tam jest?
Kotek. Niedźwiedź.
Kotek.
Tiger.
Mama po pierwsze zapłacze, no nie? A po drugie, no po, co powie? Synku, weź te pieniądze, one są potrzebniejsze ci. I jeszcze ze swoich dołożyb, no nie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak samo działa modlitwa, kiedy my ją oddajemy, swoją modlitwę w intencjach Matki Bożej. Ona najpierw tą modlitwę, tak jak trzeba, jakby ofiaruje za nas. Później za ludzi wokół nas, a później za cały świat. I dlatego, jak się modlimy w intencjach Matki Bożej, bardzo często mogą być jakieś takie, no, problemy, takie łzy albo coś tam, jakieś takie cierpienia, ponieważ zacznie coś tam się dziać w nas, jakiś brud zacznie wychodzić, a to nie jest zawsze łatwa droga. Więc bardzo polecam i zachęcam do modlitwy w intencjach Matki Bożej. I mi się wydaje, że dlatego, że się modlę w jej intencjach, ona mnie tam zostawiła w tym Medjugorju. Bo prawie, że wszystkie moje modlitwy, znaczy ja oddaję w intencjach Matki Bożej. Mi się wydaje, że ona to widzi i jakby mnie tam, ty się módl tutaj, siedź. A ja sobie tam poradzę, no nie? Coś w tym stylu.